Zwracamy się do Bożego Słowa. Jak rozważamy różne miejsca biblijne i to, co Bóg mówi, to jest takie ważne pytanie, można sobie postawić. Czy Bóg mówi poważnie? Tak? I dzisiaj chciałbym o tym mówić. Jakby znajdziemy odpowiedź w Piśmie Świętym na to pytanie. I okazuje się, że z tej odpowiedzi dużo wynika dla naszego życia. Zaczynamy z Księgi Jozuego, 6 rozdział i 26 werset. Zanim przeczytamy ten werset, chcę powiedzieć, że słowa, które tu wypowiada właśnie Jozue, to są słowa Bożego sługi. Słowa tego, który został powołany przez Boga, aby wprowadzić Izrael do ziemi obiecanej. Mojżesz włożył ręce na Jozuego i Mojżesz wybrany, ten Boży wybrany, który spotkał Boga przy krzaku gorejącym, tak? Jest niesamowite w ogóle przeżycie, które miał Mojżesz, a później doświadczył tylu znaków i cudów w Egipcie, potężnej mocy Bożej, wspaniałych Bożych rzeczy. On włożył ręce na Jozuego i jest napisane, że on był pełen mądrości Jozue, właśnie dlatego, że włożył na niego ręce Mojżesz. To był Boży sługa. I my w innych miejscach, znaczy zanim to przeczytamy z Jozuego, to jeszcze ja chciałbym, żeby z 44 rozdziału Izajasza przeczytać. Bardzo ważne miejsce, to 44 rozdział Izajasza i 26 werset. To jest prawda o Bogu tu napisana, który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, które mówię o Jeruzalemie, będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. Dźwignę je z gruzów. Czyli Bóg mówi o sobie, że potwierdza słowo swojego sługi. To jest czasami tragedią w życiu naszym, że możemy nie rozpoznać Bożego sługi. Bóg może kogoś posłać z jakimś słowem do nas, możemy to zlekceważyć. I niekiedy ludzie mówią, a człowiek tam powiedział, nie ma czym się przejmować. Niektórzy wręcz mówią, że Biblię napisali ludzie i nie mamy też czym się przejmować, ale trzeba wiedzieć, że ci, którzy spisywali tę Biblię, to byli ludzie natchnieni Duchem Świętym, tak? I wszystko, co tu mamy, jest pod natchnieniem w Biblii, pod natchnieniem Ducha Świętego. I jeżeli to był Boży sługa, jeżeli to był Boży namaszczony człowiek, to Bóg będzie strzegł tego słowa, będzie pilnował, żeby ono się wykonało. I posłuchamy, co powiedział Jozue tutaj w 26 wersecie 6 rozdziału Księgi Jozuego. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I teraz w pierwszej Księdze Królewskiej, czy to jest słowo wypowiedziane, z tym, że najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli pierwsza Królewska, 6 rozdział i tutaj zdaje się pierwszy werset, zaraz porównamy, czy to wszystko się zgadza, czyli pierwsza Księga Królewska. Zaraz, to nie jest Królewska. A, bo ja drugą mam, sorry. Pierwsza Księga Królewska, tak, 6 rozdział. Tak, 6 rozdział, 1 werset, dobrze jest. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej w czwartym roku, a w miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu. Czyli 480 lat po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej. I właśnie to wyjście z ziemi egipskiej było tuż, było 40 lat, no nie tak tuż, wejście do Kanaanu nastąpiło po 40 latach, czyli trzeba byłoby od 480 odjąć 40, to mamy i tak 440 lat. I jeszcze druga sprawa, że Salomon był trzecim królem izraelskim. Najpierw był Saul, później Dawid, później Salomon, tak? Czyli i zobaczymy zaraz, że jeszcze trochę czasu minęło, czyli już co najmniej 440 lat i nie wypełnia się słowo, tak? To bardzo ciekawe, bo czasami słowo się nie wypełnia przez rok, dwa lata. Ja czasami widywałem słowo niewypełnione przez 3, przez 4, przez 5 lat. Niekiedy słowo, krótko żyjemy tu na ziemi, ale niektórzy nie widzieli wypełnionego przez 50 lat, a gdzieś ono się w końcu wypełnia, tak? Tutaj minęło ponad 440 lat, a jeszcze byli następni królowie i teraz w pierwszej królewskiej, w 16 rozdział, czyli to było za życia królów następnych po Salomonie, musiało więc jeszcze trochę minąć czasu, czyli około 500 lat praktycznie. 34 werset w 16 rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Za jego to czasów, czyli chodzi o Achaba, to wiemy, że to dalszy król, już po podziale królestwa nastąpiło. Salomon królował 40 lat na przykład, tak, a to jeszcze co najmniej 40 lat minęło rządów Salomona, około 480 znowu wychodzi nam i jeszcze tam następni królowie, czyli około 500 lat, czyli 34 werset. Za jego czasów, czyli za czasów Achaba, Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty. Czyli gdy zakładał fundamenty, to pierworodny umarł mu, syn, tak? A na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Czyli gdy wstawiał bramy, umarł najmłodszy syn. Prawdopodobnie znaczy to, że wszyscy synowie od najstarszego do najmłodszego poumierali. I spełniło się słowo, które według słowa, tak jak tu słyszymy, Pana, czyli Boga, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Tak? Czy straszna rzecz? Można powiedzieć, dużo czasu minęło, nie wypełniało się, nie ma czym się przejmować, ale jednak u Boga to jest inaczej. On nie ma sklerozy, można powiedzieć. Pan Bóg wszystko dobrze pamięta i pamięta na setki lat. U Boga 1000 lat wręcz jest jak jeden dzień. Dla Niego te 1000 lat to jest jak jeden dzień. Tak czytamy w Biblii. Teraz w Kaznodziei Salomona jeszcze zobaczmy. Księga Kaznodziei Salomona. 8 rozdział i tutaj 12 werset. 8 rozdział Księgi Kaznodziei, 12 werset. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Popatrzmy, jaka taka prawda jest napisana tutaj. Tak? Żyjemy też w czasach, gdzie w ogóle się nie wykonuje wyroków Bożych. To jeszcze bardziej wzrasta chęć czynienia zła. Mianowicie Bóg powiedział, że zapłatą za zabicie człowieka świadome z premedytacją jest śmierć. To jest kara i ona powinna być wymierzana jako ochrona dla innych ludzi. Natomiast władze w wielu państwach nie wykonują tego, zmieniając ją na dożywocie. Później okazuje się, można takiego wypuścić wcześniej za dobre sprawowanie, można ułaskawić, znaczy, tak? Wychodzi taki typ i gwałci jakieś tam dziewczynki małe, albo no, co to było w Polsce, że wypuścili kogoś chyba jednomiesięcznego zgwałcił, czy coś takiego, no, dziecko, więc nie rozumiem w ogóle, o co chodzi tutaj w tym wszystkim. I szczególnie mordercy, ci, którzy z premedytacją różne rzeczy wykonują, oni czują się bezkarni. Ale też wierzący ludzie mogą popatrzeć, że ktoś tam odstąpił od Boga, jakoś tam jeszcze sobie żyje, grom go nie walnął z nieba. Niektórzy o dziwo nawet zazdroszczą komuś, że jest taki wolny teraz. Tak naprawdę jest niewolnikiem grzechu, jest w siłach szatana i czeka go wyrok. I niektórzy ludzie tu już popełnili grzech śmiertelny i jest koniec już z nimi, idą do wiecznego potępienia. I dziwne, jeżeli ktoś by miał zazdrościć komuś takiemu. Dlatego, że Biblia ostrzega, że przy świadomym poznaniu Chrystusa odwrócenie się od Niego, to jest podeptanie krwi Jezusa, nie ma możliwości powrotu wtedy już. Także to są bardzo ostre słowa, ale też trzeba pamiętać, że zwróćmy uwagę, to 12 werset, taka prawda o ludzkiej naturze. Człowiek tylko patrzy, czy będzie wykonany jakiś wyrok. Czyli to jest w cielesności człowieka. Jak nie ma wyroku, to dawaj, ukradnie coś, zabierze, nie przyjdzie do pracy na czas. Zgadza się? Różne takie rzeczy robi, no bo nie ma wyroku skazującego, szybko wydanego. Gdyby się okazało, że jest wyrok, to by postąpił tak samo jak ten Rosjanin, który palił papierosy tam kiedyś w samolocie, ja tu już raz to opowiadałem. I stewardessa do niego mówi, pani, nie pal pan, bo to jest zabronione. No, to ja nie mogę wytrzymać bez papierosa, pół godziny nawet nie mogę wytrzymać, muszę zapalić i sobie tak palił. Ale ona powiedziała mu, słucha pan, ostatni raz mówię, zaraz zawiadomi lotnisko, gdzie lądujemy w USA i tam na pana będą już czekać odpowiednie władze i wyciągną konsekwencje z pana postępowania. Facet się wystraszył, od razu minął mu głód nikotynowy, się okazuje, bo wiedział, że Amerykanie nie żartują, że nie przekupi ich jakimiś tam pieniędzmi, rublami czy dolarami, ale że naprawdę wyciągną konsekwencje. I jak człowiek zdaje sobie sprawę, że będą konsekwencje i będą wyciągnięte i ma 100% pewność, to inaczej się zachowuje po prostu. Jest w stanie zrobić różne dobre rzeczy wtedy, w przeciwieństwie do tego stanu, w którym wcześniej był, gdzie mówił, że komu nie da radę tego zrobić. I myślę, że bardzo mało jest bojaźni Bożej, takiej nawet w Kościele. Ja się zastanawiam w moim życiu, ja chciałbym mieć więcej bojaźni Bożej, takiego drżenia przed Bogiem, takiej świadomości, z kim mamy do czynienia. W ewangelicznych środowiskach my mamy coś takiego, że Jezus jest naszym przyjacielem i lubimy się z Nim spoufalać, tak? I w przypowieściach Salomona, może poszukamy to, czternasty rozdział przypowieści Salomona, 16 werset, jest napisane: mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny. Czyli człowiek może próbować się spoufalać z Bogiem, powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. No widzisz, przyjacielu, mam chęć to zrobić złego, no ale ty chyba rozumiesz, nie? Przyjacielu, tam przyjaciel to się nie wygada z różnych rzeczy, dochowuje tajemnicy, a te tajemnice mogą być mroczne i może być wypaczony obraz Boga. Wypaczony obraz Jezusa. Się śpiewa piosenki o takim Jezusie. To taki fajny kolega po prostu, którym nie należy się za bardzo przejmować. Wręcz ciekawe, że żyjemy w czasach, gdzie wydaje się niektórym chrześcijanom, że nie ma prawa Chrystusowego w ogóle. Żyją jakby prawa nie było i czynią bezprawie, a Jezus powiedział, że ci, którzy czynią bezprawie, to źle skończą. Zgadza się? Powiedział, że idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I mimo to, że to ludzie, którzy czynili jakieś znaki, cuda, uzdrowienia, wyganiali demony i to wszystko w imieniu Jezusa, ale się nie przejmowali tym, że Jezus dał jakieś przykazania. Jego przykazania, te najważniejsze, potwierdził właśnie z prawa mojżeszowego. To było miłość do Boga z całego serca, z całej siły. Jest pytanie zawsze o to, czy wysililiśmy się w naszej miłości do Boga. Bo miłość do Boga polega na wykonywaniu Jego przykazań i że nie są one uciążliwe, tak? polega też na zaparciu się siebie, polega na tym, że my szanujemy Boże Słowo i wypełniamy Boże Słowo w naszym życiu. Na tym polega miłość do Boga. Nie polega tylko na jakichś skliwych uczuciach sentymentalnych jakichś. Czasami mogą być one zboczone, bym tak ostro powiedział. Dlatego, że jeżeli to jest połączone z takim spoufalaniem się, jest to po prostu coś okropnego w oczach Bożych. Jest w psalmie też takie ważne miejsce. Tutaj chciałbym znaleźć teraz. W 50. psalmie. Szesnasty werset i niżej. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Zwróćmy uwagę, na ustach. Tak? I zna ustawy i wylicza. Wszak nienawidzisz karności, czyli dyscypliny, podporządkowania się Bożemu Słowu. I lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z założnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pomnijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Popatrzmy. Czy Bóg bardzo ostro o tym się wypowiada tutaj w swoim słowie. Idziemy teraz do Księgi Jeremiasza, pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza. I tu jest werset 12. Wtedy Pan rzekł do mnie: dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Właśnie to drzewo migdałowe, o którym jest mowa w wersecie 11, to jest inaczej nazywane drzewem czuwającym. Po zachowaniu się tego drzewa ludzie widzieli coś tam o przyrodzie, że się zbliża tam jakaś pora, ta czy inna, i było takim drzewem czuwającym, można powiedzieć. Taka była jego nazwa. I Bóg porównuje to do siebie, bo mówi, że On czuwa nad swoim słowem, aby je wypełnić. I teraz wypełnia się ku dobremu i wypełnia się ku złemu też Boże Słowo, tak? Jest w czasie wyjścia z Izraelitów z Egiptu, gdy jeszcze oni tam byli, raz Bóg powiedział, żeby spędzić wszelkie bydło z pola, dlatego że będzie wielki grad i pozabija tych, to bydło. Wszystko, co na polu będzie, zginie razem z ludźmi. Jest tam napisane, że ci, którzy zważali na słowo Pana, ci Egipcjanie, oni zganiali to do swoich obór, zachowali i swoich sług nie wypuszczali na pole i ocalili im życie. Lecz kto nie zważał na słowo Pana, wygonił te na pole i tak dalej i wszystko zginęło. Nie tylko ludzie, ale i te bydło, wszystko to poginęło. I bardzo ciekawe jest, że oni się przekonali na własnej skórze po prostu, że Bóg nie żartuje, że Bóg mówi poważnie, tak? To, co wspomnieliśmy tutaj o tym historii z Jerycho, jest jeszcze inne słowo, które się spełniło dopiero po kilkuset latach. Na przykład to, co Bóg powiedział do Abrahama, że jego potomkowie wrócą do tej ziemi, po której chodził Abraham, i że zdobędą tę ziemię, ale to będzie ponad 300 lat, bo jeszcze zanim te 300 lata upłyną, nie dopełni się wina Amorytów. Bóg dał szansę tym narodom, które tam żyły, do tego, żeby zmieniły swoje postępowanie i dał im ponad 300 lat na to, ale one tego nie zrobiły, nie zmieniły swojego postępowania i dlatego później te narody musiały być wytępione. To już były takie narody jak chwasty jakieś po prostu zdeprawowane, zdegenerowane, zboczeńcy i w ogóle inni tam nie wiadomo jak to nazywać, niebezpieczni dla otoczenia, bez serca i w ogóle bez sumienia. Trzeba było to wszystko wyrżnąć do nogi. I jak ktoś nie wie o tym i ma wzdryga się, dlaczego kazał Bóg powybijać wtedy takich ludzi, ja na przykład nie mam żadnych wątpliwości, że to była dobra i że to była wola Boża i że tak należało postąpić i że to było sprawiedliwe, Dlatego, że ludzie ci mieli ponad 300 lat na zmianę swojego postępowania i nie zrobili tego. W Niniwie, gdy przyszedł Jonasz, to w jeden dzień przeleciał to miasto i krzyczał, że 3 dni do zburzenia Niniwy czy coś takiego, także kilka, ta ileś tam dni, czy 40, już nie pamiętam ile, ale tak ogłosił, to oni wszyscy pokutowali. I łącznie z królem Niniwy. I Bóg żałował nieszczęście i zostawił. Bóg jest sprawiedliwy. I każdy, kto... Niektórzy mówią, o, kazał powybijać tam, oni bronili swojej ziemi przecież, oni dobrze robili, bronili, byli patriotami, wzięli, pozabijali, dzieci pozabijali także. To się okazuje, ludzie ci mieli szansę, nie wykorzystali tej szansy i dlatego zginęli. W księdze Jeremiasza, z której teraz jesteśmy, weźmy 17 rozdział. Wersety 5 i 6 najpierw i później jeszcze 13. Werset 5 czytamy. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. I 13 werset. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Każdy, kto gdzieś tam był nad morzem, czy na jakiejś plaży, nawet nad jeziorem, gdzie jest dużo piasku, widuje zapewne takie różne zamki zbudowane, tak, które gdzieś wiatr dmuchnie, po kilku dniach ich nie ma, napisy kocham Asię, czy coś takiego, które później już nawet się tylko zostaje z tego na przykład, albo już w ogóle ocham, albo nie wiadomo co, bo to wszystko jest na piasku zrobione i to znika. Być zapisanym na piasku to jest fatalne po prostu. To jest być poddany chwiejności, różnym modom, wpływom i tak dalej. Niektórzy uważają, że to jest ważne, żeby tak właśnie takich ludzi znajdować. Ludzie szukają sobie jakichś idoli. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem o Szcześniaku z kimś. To nie był wierzący człowiek. Powiedział, że Szcześniak, ten piosenkarz taki wierzący, jest dla niego idolem. On mówi jak Szcześniak, on ubiera się jak Szcześniak. Zobaczcie, co on zrozumiał z przesłania Szcześniaka, z jego piosenek. Ubierać się jak Szcześniak, no. A zachowywać się tak samo jak on. To nie o to chodzi, tak, w życiu. I to jest w cielesnej naturze też. Żeby nie myśleć za dużo, żeby ktoś za nas myślał, obarczyć kogoś odpowiedzialnością za nasz los, poddać się komuś jak niewolnik po prostu i być zadowolonym ze swego życia. Nie przejmować się za bardzo. Naśladować to, co inni robią. Nawet widziałem takie eksperymenty, które pokazywały, że większość ludzi naśladuje kogoś, kto coś zaczyna robić. W jakimś markecie ktoś położył jakieś takie maty i zaczął tak jak w klasy skakać. Z lewa na prawo, czyli zamiast iść tak prosto, to wiecie, tak skakał w prawo, w lewo, 2 kroki tu, hop, podskok, z nogami stukał i dalej szedł. I wiecie co? Że zaraz za nim drugi jakiś patrzy, drugi człowiek idzie i tak samo. Trzeci przyszedł i utworzyła się wielka kolejka i ludzie w tej kolejce stali bez żadnego namawiania po prostu. I skakali jak idioci, tak po prostu, do góry, buch, tu w lewo, w prawo i tak postępowali. Okazuje się, to jest takie normalne dla cielesnej natury człowieka, naśladować kogoś, tak? Wychodzą z domu dwaj faceci, jeden patrzy, ubrał się z parasolem, drugi w krótkim rękawku, popatrzyli na siebie, wracają do domu, wychodzą i odwrotnie teraz już są ubrani. Ten, co był w krótkim, idzie z parasolem. To jest taka niepewność, patrzenie na innych, co inni robią, jak inni postępują, ale w różnych sytuacjach to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o życie ludzkie, jeżeli chodzi o nieprawość, w sądzie będziesz patrzył, co inni będą mówić, czy coś, co było prawdą na przykład, tak? Gdy będziesz zeznawał, co będziesz robił? Czy będziesz patrzeć, co tłumy mówią, Albo ciekawe inne porównanie, jak jedzie tir i masz czerwone światło, to jak ludzie razem przejdziesz z nimi, żeby być tą mielonką, czy nie? Jeden człowiek raz stwierdził, że tak przeszedł. Ludzie szli na czerwonym i on tak myślał, że zielony, i poszedł z tłumem. I patrzy, Boże, idę na czerwonym świetle w wielkim mieście, gdzie jest duży ruch. I właśnie takie patrzenie, oglądanie się na ludzi, to jest bardzo złe. Także jak ktoś osłabł duchowo, możemy na niego się oglądać i powiedzieć, a co tam, ja też mogę sobie osłabnąć. Czemu mi nie wolno, tamten osłabł, to i ja osłabnę sobie. Ktoś tam nad sobą się użala, ja też się będę użalał. Ktoś tam kieruje się jakąś cielesnością, to i ja mogę. Czemu nie? Czemu miałbym nie? Czemu mi nie wolno? To jest takie właśnie poleganie na człowieku. Niekiedy ludzie sobie szukają jakichś takich przywódców, prowodyrów do różnych rzeczy właśnie i robią tylko to, co ci ludzie tam im zasugerują. Mogą polegać w opinii, to jest zdumiewające, w opinii na, o wychowanie dzieci, innych rzeczy. Niektórzy ludzie tak są chwiejni i to jest okropne, dlatego że to rodzi przekleństwo. Biblia mówi, że będą ci, co opuszczają Pana, będą zawstydzeni. Tak? Tutaj ten 13 werset. Wszyscy, którzy opuszczają, będą zawstydzeni. Zmarnować życie, zmarnować czas, który Bóg nam tutaj daje, to jest wielka tragedia i to są straszne później wyrzuty sumienia pod koniec życia i to jest coś okropnego w życiu człowieka. I 5 werset mówi bardzo ostro, że wręcz przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Że nie chodzi o to, że ma relacje z ludźmi i że ludzie mu pomagają, że może skorzystać z dobrej rady. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że po pierwsze odwraca się jego serce od Boga. Już nie liczy się z Bogiem, nie liczy się z Jego Słowem, nie szuka Boga w modlitwie. Nie ma to dla niego żadnego znaczenia, tylko się rozgląda za ludźmi, na których mógłby się oprzeć po prostu. I to jest przeklęty. Tak samo może być pod takim przekleństwem, może być wierzący na zgromadzenie, który uzależnia swoje uwielbianie Boga od czy ten, czy inny człowiek dojdzie na zgromadzenie. Jak nie dojdzie, to nie uwielbi. Jak dojdzie, to uwielbi. Na przykład. Rozumiecie? Co ciekawe, niektórzy mogą uzależniać to od pogody jeszcze. No taka pogoda, że dzisiaj nie będę się modlił, albo nie będę Biblii czytał, albo jeszcze coś. Dla niektórych pogoda jest niedobra, żeby dotrzeć na nabożeństwo. Mi się podoba wyznanie Szwedów, że nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie. Niedostosowane do pogody. Tak? To siostra przywiozła ze Szwecji to powiedzonko. I właśnie tak, się liczy jakiś cel do osiągnięcia. My mamy go osiągnąć i nie powinniśmy być jakimiś takimi ludźmi, którzy się poddają, że tam coś tam pada, albo wiatr wieje, albo coś. To jest w ogóle bez sensu na czymś takim polegać. I popatrzcie, opis takiego człowieka, który odwraca serce od Boga, a polega na człowieku, to jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Nawet mówi, za co ja mam Bogu dziękować? Nic dobrego się nie stało ostatnio. Nic dobrego się nie wydarzyło. Rzeczy nadprzyrodzone nawet traktuje, że to normalne i naturalne, bo Bóg w swojej dobroci jeszcze ma nad nim swoją rękę, co jakąś dobroć okazuje, ale tragedią człowieka jest to, że nie dziękuje już Bogu, nie trwa w dziękczynieniu Bogu i nie widzi w ogóle, że Bóg działa w jego życiu i stagnacja się pogłębia. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni. Straszne, to znaczy, że będzie izolowany w jakiś sposób. W swoim upadku będzie samotny. Może być wśród ludzi, ale będzie w samotności taki człowiek. W glebie słonej, niezaludnionej, popatrzmy. W takim miejscu. To jest okropne. Źle człowiekowi, gdy jest sam, Biblia mówi. Bóg nie chce, żebyś był samotny. I samotność może być z wyboru, z buntu, z niepogodzenia się z tym, co mówi Bóg. I czasami ludzie nawet się potrafią zdenerwować na Pana Boga, że On coś tak powiedział, albo zadecydował, albo że tak mówi Boże Słowo i buntują się i wtedy dochodzi do takiego strasznego stanu. W przypowieściach Salomona Teraz idziemy 28 rozdział Przypowieści Salomona, 28, 13 werset. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Bardzo ważne słowo tutaj jest. Zapamiętajmy to. Ukrywanie występków. To czas nie uleczy tego. Tam było 400 lat, 500 lat, ileś tam lat. Nie ukryte zostaje zdemaskowane. Kiedyś ta właśnie żona Jakuba, Rachela, ukradła bożki swego ojca. Jak mieli opuszczać ten dom i uciekać od Labana, ona ukradła bożki, jakieś tam były śmieszne, domowe, takie nie za wielkie, bo można było pod siodło je schować. Ukryła pod siodło, usiadła na siodle, mówi, mam dolegliwość kobiecą do ojca i żeby nie gniewał się, że nie wstanie. A Jakub powiedział wtedy, kto ukradł te bożki, niech umrze. To jest tragedia, dlatego że Jakub bardzo kochał Rachelę, ale nie bardzo, miał bezbarwne oczy i w ogóle on był zakochany w Racheli. Całe życie praktycznie te dzieci po Racheli to najbardziej miłował właśnie Józefa, Beniamina. I wydał wyrok śmierci na swoją żonę, niechcący po prostu. Ale jej głupota, ukrycie tych bożków, patrzcie, Laban nie znalazł, a Laban był strasznym cwaniakiem, chytrym lisem takim i nie potrafił znaleźć. Ona przechytrzyła swego lisa, ojca chytrego, córka. I się okazuje, że przechytrzyła na śmierć sobie, dlatego że gdy rodziła Beniamina, umarła przy porodzie. Przedwcześnie po prostu. To była przedwczesna śmierć. I to było przez ukrywanie występku. Nie ma powodzenia, to lekko powiedziane tutaj. To jest straszne po prostu, jeżeli człowiek nie chce wyznać grzechów Bogu, nie chce poddać się Bogu, nie chce powiedzieć, Boże, przebacz mi to czy tamto. Czasami te nasze wyznanie występku to jest przeproszenie ludzi gdzieś. Zwrócenie się do człowieka i przeproszenie człowieka i ujawnienie przed człowiekiem właśnie, bo nie ma innego wyjścia i to może niszczyć nasze życie. To może czasami to są jakieś drobiazgi, ale niekiedy to są bardzo poważne sprawy. Bardzo poważne. I wydawałoby się, że no trochę minie czasu, będzie lepiej. To my tak czasami myślimy, bo jak na przykład mamy złe samopoczucie, ktoś tam w skokach zajął 5. miejsce, myśleliśmy, że wygra, trochę źle się czujemy, jeszcze tam pogoda jakaś i coś, żołądek zaczął boleć, no i jak my się czujemy? No nie za bardzo, ale my się położymy, jutro będzie lepszy dzień, no jutro wstałeś, no lepiej, jak nie jutro, to pojutrze, tak? I tak samo z tym można pomyśleć. Jak nie dziś, to jutro, kiedyś tam lepiej się poczuję, a później sobie pytasz, a dlaczego ja tak źle się czuję? A dlaczego ze mną tak źle jest? To lepiej Boga zapytaj, jak już skleroza dopadła, bo niekiedy my zapomnimy, ale to diabeł pamięta o tym, wypomina przed Bogiem i jesteśmy w strasznym położeniu wtedy, tak? Straszne to jest. To może męczyć nas i w każdej sytuacji, która przyjdzie jakaś dramatyczna do życia, mówię wam, będziecie się przypominało od razu, że masz tą sprawę niezałatwioną. I człowiek pomyśli, jak ja teraz mam wołać do Boga, jak ja mam to niezałatwione. Tak? Tak dokładnie jest. Bracia Józefa, którzy sprzedali go Ismaelitom do Egiptu, tam zebrano, oni sobie usiedli i zaczęli jeść po tym, jak sprzedali brata. Sobie wyobrażacie to? Usiedli i zrobili wyżerkę. I się cieszyli, że mają z głowy tego wrednego, tam opowiada sny, jakieś snopy się kłaniają, my tu mamy się kłaniać, mu inne. Mamy tego wrednego Józefa w pięknej szacie, mamy go z głowy. Tak sobie pomyśleli i zjedli dobry posiłek. Czyli w ogóle już byli bez sumienia w tym czasie, można powiedzieć. Tak trzeba to podsumować. Ale później, gdy Józef im się dobrał do skóry, ja myślę, że Bóg tak prowadził Józefa, żeby pobudzić tych braci, obudzić ich sumienie, bo ono już było zdeprawowane. To jeden mówi, zobaczcie, my tak sprzedaliśmy brata, teraz przyszło na nas nieszczęście. Żebyśmy tego nie zrobili, to byśmy teraz takiej biedy nie mieli. I Józef aż wyszedł i zapłakał wtedy, się wzruszył tym po prostu, ale jeszcze musiał tych braci, to jeszcze było za mało. Jeszcze trzeba było ich tam bardziej pobudzić do tego, żeby ocknęli się. U wierzących ludzi bywa, że choroba zaczyna dorywać człowieka, że wszystko idzie nie tak mu, lub stanie się coś, co go mocno wystraszy. I wtedy dopiero próbuje, to tak się stało, to widocznie tamta sprawa jeszcze jest niezałatwiona, Boże przebacz, i zaczyna do Boga się zwracać. Ale nigdy nie myślmy o tym, że Bóg zapomniał, że gdzieś to się rozpłynęło jak mgła, po prostu to jest, to żyje, to dopóki nie będzie wymazane krwią Jezusa, to istnieje i zwraca się to przeciwko nam. I to jest straszne, szczególnie w duchowym wymiarze, bo może komuś się nie chce czytać Biblii, bo może komuś się nie chce modlić, może nie chce się chodzić na zgromadzenia chrześcijańskie, czy w ogóle czegokolwiek z chrześcijaństwem mieć wspólnego, bo wchodzi już śmierć duchowa. Jakub ostrzega, my zajrzyjmy do listu Jakuba, list Jakuba, pierwszy rozdział, to jest geneza upadku człowieka, tutaj takiego duchowego upadku. 14 werset mówi w pierwszym rozdziale: lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I może to być już śmierć taka definitywna, że człowiek nie ma możliwości powrotu do Boga, umiera duchowo i nie ma już dla niego powrotu. To jest straszne, coś okropnego, tak? Ale wracając do przypowieści, 28 rozdział, 13 werset, jest dobra nowina także dla grzesznika. Lecz kto je wyznaje, czyli wyznaje swoje występki i porzuca, dostępuje miłosierdzia, czyli dostępuje oczyszczenia, wybielenia. Jego życie jest wybielone, oczyszczone. I to jest wspaniała rzecz, doświadczyć tego. Wielu ludzi dałoby miliony pewnie za to, żeby oczyścić swoje życie, żeby mieć takie w sumieniu spokój, żeby ich sumienie nie oskarżało, i nie mają tego, nie ma możliwości innej, tak szczerze trzeba powiedzieć, jak tylko przez społeczność z Bogiem i przez wyznanie Bogu swoich występków. To jest szczególnie ważne, gdy ktoś szuka Boga. Jak szukasz Boga, to bardzo ważne jest, że grzech jest przeszkodą między tobą a Bogiem i trzeba go wyznawać. To wszystko, co jesteśmy świadomi, prosić Boga o przebaczenie i grzech nazywać po imieniu. I nie ma co się z tym śpieszyć i powiedzieć: Boże, przebacz wszystkie moje grzechy, bo to marna modlitwa, szczerze mówiąc, wszystkie grzechy. Tylko warto sobie przypomnieć, jakie one są, i gdy czytamy Słowo Boże, gdy ono pokazuje nam na naszą nieprawość albo to, co z przeszłości się stało, to trzeba po prostu od razu z tym przychodzić i Bogu wyznawać. Jest inne życie wtedy. Też to, co czytaliśmy wcześniej w Księdze Jeremiasza, że błogosławiony jest człowiek, który polega na Panu. To jest ufność w Bogu i wtedy Bóg użyje w naszym życiu różnych ludzi, ale my będziemy mieli mądrość, jak relacje z tymi ludźmi rozwijać. Nie będziemy jakimiś niewolnikami albo zapatrzonymi w nich. Wielu ludzi mówi: a jak będziesz tam tak robił, to my cię z towarzystwa wypiszemy i tak dalej. Ja myślę, że od razu trzeba podanie o wypisanie z towarzystwa złożyć w niektórych miejscach. Jak to są nieudacznicy, jacyś stojący pod kioskiem, pijący piwo od rana do nocy, albo gdzieś w żyłę dający, czy jeszcze tam jakieś tam żałosne jakieś takie towarzystwo. Kiedyś Jarek tu nam pięknie to w świadectwie powiedział, on myślał, że to jego przyjaciele, ale jak po dachu nie umiał uciekać, a jeden przed nim uciekał, to nawet nie zwrócił uwagi, że jest jego kolegą. Mój kolego, przyjacielu, ratuj, daj rękę. On tam poleciał, tylko się zakurzyło za facetem. Jarek patrzy i pijany, wiecie, na dachu. Co to będzie? Czy to może ostatnia chwila życia już? Się chwieje, jeszcze się boi, lęk wysokości i inne. Bardzo ciekawe, jak przyjaciele potrafią się zachować tacy. To jest przyjaciel tylko taki do uzależnienia, żeby mu działkę przynieść, żeby to, żeby tamto. Jest to żadna przyjaźń. I wypłakiwanie się z takimi ludźmi też nic nie daje, dlatego że biadolenie nad swoim losem i siedzenie w kółko w takim sosie po prostu, to nic nie daje. Czasami panie takie się zbierają, które mają złych mężów, pijaków. One myślą, że na całym świecie tacy mężowie są. Innych nie ma. Sami pijacy, co żony biją, poniżają, innych facetów nie ma na świecie. Wiecie, że tak myślą te panie? Tu Jola Zaczkiewicz się zajmuje takimi, to mówi, że musiała tłumaczyć, że ma innego męża. Nie mogły uwierzyć, że coś innego może być. Ale co ciekawe, u takich ludzi to tylko biadolenie nad swoim losem, a nie ma żadnego pomyślunku, jakby wybrnąć z tej sytuacji. Jedni drugich utwierdzają, że już tak musi być. A ja wam powiem, że nie musi tak być, że z Bogiem można się wyrwać. Jest mnóstwo świadectw, gdzie ludzie wyrwali się z takich różnych sytuacji. Najlepiej mój teść, który przecież był nałogowym alkoholikiem i mieszkał otoczony alkoholikami, on nie musiał pić i był dobrym świadectwem przez całe życie, tak? Ja też, jak w różnych miejscach się znajdowałem, to Bóg mi pomagał właśnie, gdy są dziwni ludzie czasami, wiecie, gdzieś na jakichś wycieczkach, nie chcą z tobą siedzieć przy stole czy coś. Trzeba pomyśleć, już chciałem o psie powiedzieć, znacie powiedzonko takie, niech tam liże, no pies ci tam tą gębę czy coś, no nie chcesz usiąść, to nie chcesz, sobie siedzę, sobie zjem spokojnie i już. I nie będę się podlizywał komuś tam, bo należę do Boga i popatrzę, co mogę zrobić ciekawego. Może teraz akurat czas będzie modlitwy, może słowo poczytać, może coś innego pożytecznego mogę zrobić i się w ogóle nie muszę przejmować tym, taką presją, która przychodzi. Bóg ratuje od takiej presji właśnie, bo jest wielu niegodziwych ludzi, którzy specjalnie używają takiej presji. My żyjemy w mieście, gdzie się używa tego, gdzie nasze dzieci doświadczają tego w szkołach. Tu jak mój syn wychodził na balkon, to tam różne dzieci zaraz pytały, że ty innej wiary, ty pewnie nie masz telewizora albo coś, albo mówili do niego, ty nie masz siostry. On mówi, mam. A jaka siostra? A Lidia jest. Był cwany. W innym mieście w Gołnapi cała klasa na dziewczynkę taką mało nasiadła, że jest innej wiary, ale dziewczynka znała wersety i kosa na kamień popadła. Cała klasa się pobeczała. Tak dała czadu wersetami tym dzieciakom, że poszły do pani zabeczane, że ona ich krzywdzi. Się okazało, że to odwrotnie było. Oni chcieli krzywdzić, wyśmiewać się z jakiejś kociej wiary i wyszło, że się pobeczeli i poszli, że oni są w jakiejś sekcie po prostu. Odwrotnie wszystko wyszło, a ona zna Jezusa i sobie była zadowolona. I nikt nie chciał z nią się bawić, a ona miała to gdzieś po prostu. I chodziła szczęśliwa. I oni tam mało się nie pozabijali ze złości, że jak to tak może być, tak? Albo takie nastawienie, że jednego dnia jest koleżanką, a za dwa dni z inną, zdrady, inne podchody. Teraz to jest normalne w świecie. Ja się dziwię, żeby się jeszcze takim ludziom podlizywać. Takim homo niepewnym, którzy nie wiedzą, co to uczucie, nie wiedzą, jak się zachować i inne rzeczy. Nie wiedzą, co to przyjąć, co to lojalność, co to wierność na przykład, co to uczynność. Jeszcze im tam się podlizywać, cukierki nosić, żeby przyjęli do grupy, albo łamać Boże przykazania. To jest okrupieństwo. Nic z tych rzeczy i nic dobrego z tego nie wynika. I teraz zobaczmy w pierwszym Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi werset jeszcze. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Te niesfałszowane duchowe mleko to jest mleko słowa. I u nas tak przetłumaczono jako duchowego, ale w oryginale jest mleko słowa. Czyli ewidentnie jest to mleko związane z Bożym Słowem. Tu pięknie pisze, żeby zapragnąć niesfałszowanego. Żyjemy w czasach, gdzie jest mnóstwo książek wydawanych i jest tam sfałszowane mleko. Że jesteś jakiś szczególny, że jesteś wybrany, że pępkiem świata może jesteś, budujące ego, że masz siebie pokochać, bo pewnie siebie nie kochasz. No. Albo, że problemy twoje to, że mama ci pieluszki na czas nie przewinęła i jeszcze jakieś inne głupoty. Że dostał brat lizaka, a tobie nie dali, jak miałeś 2 lata. Tobie zabrakło. I teraz to, dlatego teraz dzieci bijesz, oczy wydłubujesz, ludziom szyby wybijasz, ludziom w samochodach, no bo jak? Normalne, nie? Zobaczcie, czy tak świat nie myśli teraz? Myślą właśnie w taki sposób. Dziewczyna zabija kogoś, tam mówią, no bo ją źle traktowali w domu. Co? Sorry. Ja nie widzę tu związku żadnego. Nie ma żadnego związku między tym. Ona sama wybrała zdeprawowanie i sama wybrała być mordercą. I to nieusprawiedliwia, co jej tam robiono, czy nie robiono po prostu. A u innego powiemy, że z kolei za dużo było miłości i też zabija ludzi teraz, bo trochę agresji trzeba było pewnie użyć w wychowaniu. Nie użyto i teraz się wyżywa. I też ludzie szukają usprawiedliwienia. U Boga nie ma tak. Jak my przychodzimy z wyznaniem grzechów, to trzeba się przyznać i nie ma co usprawiedliwiać, że tata, że mama, a może tam Józek czy Kazik coś tam zrobili i dlatego ten Boże, rozumiesz. Nic z tych rzeczy, mamy się przyznać i prosić Go o całkowite oczyszczenie z naszej nieprawości. Dlatego trzeba niesfałszowane duchowe mleko. To jest prawda o Bogu takim, jakim On jest. Nie jak sobie ludzie tam wymyślali, poprzekręcali i tak dalej, porobili. I my mamy szukać Boga, czytając Biblię. To jest sens naszego czytania Biblii. Poznawać, jaki jesteś Boże. Jakie są Twoje drogi, co się Tobie podoba, co się Tobie nie podoba. I nie patrzeć tylko, że tam ktoś sobie będzie to wygładzał i mówi, że nie ma czym się przejmować. Jak będzie sumienie nastawione, że jest czym się przejmować, to się przejmujmy. I wołajmy do Boga w modlitwie. Możemy o tym rozmawiać z wierzącymi ludźmi, z tymi też, którzy idą szczerze za Bogiem. Dlatego to jest tylko wstęp, to co dzisiaj tu mówiliśmy, do naszego osobistego studium w Biblii. Niech to właśnie pytanie, czy Bóg mówi poważnie, niech zostanie w naszych sercach, gdy czytamy Biblię i gdy nad różnymi kwestiami się zastanawiamy. Trzeba odpowiedzieć wyraźnie. Biblia odpowiada wyraźnie na to pytanie. Tak, Bóg mówi poważnie. Bóg mówi poważnie, z Bogiem nie ma żartów i co sieje człowiek, to będzie żął, tak? W liście do Galacjan jest napisane. I nie ma przed tym żadnego ratunku, jak tylko upamiętanie przed Bogiem, przyznanie się, wzięcie Bożej łaski, sięgnięcie po pomoc od Boga. I gdy my szukamy od Boga pomocy, wtedy Bóg może ludzi też postawić na naszej drodze, których użyje jako narzędzie, ale to pomoc jest i tak od Boga. I dlatego Jemu będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen.
Amen.
Powstańmy teraz.